Słuchają Państwo Radia Poznań, Trzecie Milenium. Dzisiaj audycja z pogranicza chemii, biologii, może i botaniki trochę też, bo jednak o roślinach. W naszym studiu dr Marcin Śmiglak z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Rozmawiamy o substancji, którą Państwo wymyślili. To jest taka substancja, która wpływa na odporność rośliny, że nie chwytają jej się wirusy, bakterie, tudzież grzyby. Wszelkiego rodzaju zarazy to powstrzymuje?
Nie wiemy jeszcze. Odpowiedź może być taka, dlatego że bardzo dużym problemem jest to, żeby zweryfikować działanie tej substancji na wszelkiego rodzaju roślinach, jak również też na bardzo wielu patogenach. Tak jak prowadzimy badania, prowadzimy je w większości z pieniędzy uzyskanych z projektów naukowych, jak również we współpracy z różnymi jednostkami naukowymi. I tylko jesteśmy w stanie pracować na modelach, które albo sami wymyślimy, albo ktoś nam zaoferuje w formie współpracy.
A my wiemy, ile jest na przykład wirusów, które mogą zaatakować rośliny. To jest jakoś skatalogowane?
Nie jestem wirusologiem. Wiem, że z wieloma roślinami mamy problemy z wirusami. Jednakże wirusy to nie nasz największy problem. Największym problemem wśród upraw to jednak jest grzyb. Tak? Choroby grzybicze wśród roślin.
Dużo ich?
Tak, bardzo dużo. Bardzo dużo. Czy... Przede wszystkim duży problem na polach, gdzie nie mamy możliwości kontrolowania wilgotności i warunków, no ale w szklarniach również, ponieważ dochodzi do zbyt dużego zawilgocenia na przykład. No i całe...
A grzyby uwielbiają takie warunki. Ale dużo mamy rodzajów grzybów, bo zmierzam do tego, od czego zaczęliśmy, że, o czym pan przed chwilą powiedział, że ta substancja jest uniwersalna. To znaczy, że ona potrafi działać, uodpornić roślinę na bardzo wiele tych rodzajów wirusów,
tak,
patogenów.
Tak naprawdę głównym zadaniem dla nas, naukowców, jest w tym momencie zbadanie potencjału rośliny do przyjęcia takiej substancji i dzięki tej substancji wygenerowaniu tej odporności. To, czy będzie działać na dany grzyb, jeden, drugi lub trzeci, będzie już tak naprawdę zależało tylko od rośliny. Czy ta indukcja odporności, czy ta odporność jest tak mocno wzbudzona, że jest w stanie powstrzymać atak tego patogena? Czy nie? Mamy przykłady eksperymentów prowadzonych na przykład na rzepaku, gdzie jeden rodzaj grzyba jest całkowicie powstrzymywany, drugi niestety nie. I to jest rzecz, której niestety jeszcze nie badaliśmy, dlaczego tak jest, ale prawdopodobnie wynika to też z samej budowy grzyba, z tego, jak on atakuje. Czy może niepostrzeżenie tak długo już jest w tej roślinie, że udaje mu się w końcu przebić przez tą odporność, zanim roślina się zorientuje, że ten grzyb jest w środku.
Czyli są takie miejsca, gdzie jeszcze można popracować?
Zapewne.
Mówił pan, że ta substancja jest jedną z wielu. Czy to chodzi o to, że ta substancja, którą opracowaliście i opatentowaliście, to jest najlepsza z tych, najbardziej uniwersalna właśnie? Taka najbardziej wypośrodkowana, która się najlepiej sprawdziła, najlepiej wypadła w testach?
Tak. Jeżeli chodzi o substancje, które testowaliśmy, jak mówiłem, z dużej grupy wytypowaliśmy tylko kilka substancji. Następnie prowadziliśmy dosyć szczegółowe badania już na polach, bo robiliśmy badania już na pszenicy, na jęczmieniu, na rzepaku. Z tych wyników zawęziliśmy się do jednej substancji, którą obecnie cały swój zapał pracy wkładamy właśnie w poznanie, że tak powiem, szerokości możliwości zastosowania tej jednej substancji. Substancje chemiczne, które mają być w przyszłości dopuszczone do użycia w rolnictwie, jednak podlegają bardzo mocnym regulacjom prawnym. Nie będzie możliwości w przyszłości zajęcia się 10 substancjami o podobnym działaniu naraz, ponieważ każda z nich będzie podlegała dokładnie tym samym regulacjom prawnym. Tak więc skupić się trzeba na jednej, tą jedną opracować, a jeżeli czas później pozwoli i pieniądze, to rzeczywiście pracować nad innymi substancjami.
No, chciałem się pana jeszcze zapytać o to, czy nie ma pewnych obaw, że będzie to trochę mechanizm taki, o jakim mówi się w przypadku GMO, że owszem, te rośliny są odporne na różnego rodzaju zagrożenia, które są, ale z czasem następuje jakby, no, ta roślina już nie jest odporna, że to i tak po czasie ta bariera jest, jak pan mówił, przełamywana. Czy także tutaj nie następuje coś takiego? No i czy po tak krótkim czasie, bo dopiero 5 lat pracujecie nad tym, można już mówić o jakichś takich dalekosiężnych skutkach i efektach stosowania takiego preparatu?
Na pewno nie możemy o takich skutkach powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, dlatego że testy, które prowadzimy, są krótkotrwałymi testami. Testy, które przeprowadzamy, są maksymalnie jednoroczne. Na jednej grupie roślin, w jednym okresie wegetacyjnym. Czasem te testy są jeszcze krótsze, bo ponieważ szklarnie pozwalamy sobie na te eksperymenty jednomiesięczne tylko. Efektów takich negatywnych my nie obserwujemy, ale z drugiej strony mógłbym zapytać, czy ktokolwiek martwiłby się o to, gdybyśmy my ludzie byli bardziej odporni. na różnego rodzaju choroby. Jest to takie pytanie. My nie mówimy tu o żadnym GMO, nie mówimy o modyfikowaniu rośliny, ponieważ stymulatory odporności roślin, induktory, są to substancje, które pobudzają odporność i one po okresie około 10 dni, tak na razie nam testy wykazują, zanikają z roślin. Ta substancja w roślinie nie istnieje już. Nie dość, że jest podawana w ilościach, tak jak pan powiedział, homeopatycznych, tak? Jest to dosłownie stężenie 20 mg na litr, tak? Czyli to jest 200 ppm. To jest bardzo niska ilość. Zawartości tej substancji są niższe niż zawartości chloru w wodzie pitnej. Ta substancja zanika z tej rośliny po 10 dniach, ale odporność w roślinie utrzymuje się
czyli
nawet do miesiąca.
Ślad zostawia. Aha, czyli trzeba podlewać co miesiąc.
Co jakiś czas trzeba podlewać. I to jest też zależne od rośliny, bo mamy przykłady w roślinach, które potrafimy podlewać raz na miesiąc, a niektóre, które musimy podlewać co 3 tygodnie.
I to się rzeczywiście podlewa? Czy się wstrzykuje jakoś?
Można i podlewać, można i opryskiwać, można również hodować w hydroponice. Hydroponika to taka technika hodowli roślin, głównie w wacie mineralnej. Jest to o tyle wygodna metoda, że nie ma gleby, która wiąże te chemikalia. I najlepsze rezultaty obecnie obserwujemy właśnie z hydroponiką, dlatego że potrafiliśmy zejść z naszym stężeniem jeszcze o 20 razy w dół, otrzymując cały czas te same efekty. Nie ma efektu wiązania substancji w glebie i wchodzimy w tak niskie ilości, że analizując zawartość substancji w roślinie nawet dzień po podaniu, my nie widzimy tej substancji, bo jest jej tak mało, że jest poniżej limitu detekcji.
Ale wie pan, że ludzie tak na tą hydroponikę tak patrzą trochę z nieufnością, bo mówią, że pomidory z jakiejś wanny, gdzie korzenie pływają w wodzie i tam jakieś świństwa są wrzucane, żeby to rosło.
Ciągle a tak naprawdę patrząc na tą hydroponikę, używamy wełny mineralnej w porównaniu do używania ziemi, która i tak po tych miesiącu, dwóch jest tak samo wyjałowiona jak ta wełna mineralna. To nic tak naprawdę drożnego, a nie pozwalamy się rozwijać różnego rodzaju patogenom, ponieważ patogeny się w tej wełnie nie będą rozwijały. A bardzo niestety dużym problemem czasem jest rozwijanie się i akumulowanie się wirusów właśnie w glebie, przez co ta gleba nie może być użyta ponownie do nasadzania roślin.
Panie doktorze, no i w takim razie wymyśliliście coś, co jest bardzo, znaczy, co może być przełomowym odkryciem, gdy chodzi o hodowlę roślin. Co teraz z tym można zrobić? Ile lat trzeba to testować, żeby to opatentować i wyprodukować?
Przede wszystkim trzeba testować odpowiedzialnie. To znaczy, żeby coś wprowadzić na rynek, trzeba mieć świadomość tego, że to musi być w pełni przebadane, zanim na ten rynek trafi. Można by pomyśleć, że pewnie i proces takiego wprowadzania na rynek mógłby się zamknąć w roku, dwóch, trzech, ale uważam, że żeby profesjonalnie i odpowiedzialnie wprowadzić to na rynek, to zajmie nam to jeszcze kolejne 4 do 5 lat. Dlatego, że jako naukowcy świadomi tego, że jednak jest to związek chemiczny, mimo tego, że podawany w tak bardzo małych ilościach, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba najpierw ten związek przebadać na wszelkie możliwe sposoby pod względem jego toksyczności do innych organizmów, które będą miały między innymi z nim styczność. Prowadziliśmy już wstępne badania ekotoksyczności, czyli toksyczności w stosunku do organizmów żywych, będących właśnie w otoczeniu i gleby.
Pszczoły,
i, tak,
muchy.
Zgadza się, na przykład dafnie, ponieważ w wodzie pitnej, tak, mamy gdzieś algi. Te substancje to są rośliny, takie rośliny, to są organizmy takie standardowe do testowania, ponieważ bardzo wrażliwe są na różnego rodzaju związki chemiczne. I tymi testami potrafimy wykazać, że te dafnie i algi wcale nie mają, znaczy ta substancja nie ma żadnego negatywnego wpływu na te organizmy żywe. Ponadto substancje, które badamy, rozkładają się w glebie w terminie do 40 dni, czyli też ich ślad biologiczny, jakikolwiek nie istnieje, one zanikają. Chemiczny ślad zanika z gleby.
A gdybyśmy komary by się pożywiły tą substancją, to co, to ich nie zniszczymy?
Myślę, że by się pryskami? Nic nie stało. Bałbym się bardziej, nie, że bardziej, mogą się stać bardziej odporne.
Właśnie, o to mi chodzi. Czy nie staną się bardziej odporne na...
Myślę, że nie. Organizmy żywe, zwierzęta właśnie mają inne szlaki sygnalne odporności. To nie jest ten sam...
Czyli to nie działa w ogóle na żywe organizmy, ta substancja?
Dotychczas nie odkryliśmy takiej zależności, nie obserwujemy takich.
Od tego wyszliśmy zresztą, że to nie jest jednak szczepionka taka w rozumieniu naszym, jak to powiem, człowieka. No dobrze, panie doktorze, jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda w tej chwili, bo jeszcze za chwilę będziemy rozmawiali może mniej o nauce, bardziej o ekonomii, trochę o realiach światowych, w jaki sposób można taki produkt wprowadzić na rynek, podczas gdy, jak tutaj na początku mówiliśmy, 100 miliardów rocznie zarabiają, czy są obroty tych tradycyjnych środków chemicznych, no bo to jest jednak całkiem spory rynek. Już za chwilę wracamy po przerwie i będziemy o tym także rozmawiać.